powietrzy, ludzie, jesteście gotowi?
Tak, tak.
Duże dzieciaki, mali chuligani.
Tak, tak.
Można zaczynać!
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, nasi tak drodzy, było. Moi kochani, nasi kochani, witamy was bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.
Przed nami jest naprawdę gorący czas.
W serii Mocno Stronniczy, która będzie zupełnie inną serią niż do tej pory. Przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Wiem, zapowiadali już tak tysiące razy i potem zawsze było tak samo, ale mamy nadzieję, że teraz będzie trochę inaczej.
Grubaski zawsze oszukują.
Dlatego, że jest Wielki Post. Chcemy się z wami, kochani, spotykać.
A niedziela nie włącza się do Wielkiego Postu. Ha, ha.
Jak zawsze niezwykle cenny wkład ojca Tomasza do odcinka.
Do tych 40 dni. Tak, by to się nie liczy, niedzielnie się nie liczy.
Zawsze jest jak zawsze. Więc będzie trochę inaczej, bo chcielibyśmy, kochani, wam po prostu trochę w Wielkim Poście...
Obudziłem się po prostu troszkę.
O, proszę. Więc chcielibyśmy w tym Wielkim Poście dać wam trochę... konkretów. Ciągle tego stołu nie umyliśmy.
A to nie za mało umy, to trzeba wyczyścić.
No. Nie ciągle, tylko chcieliśmy wam dać różne takie porady wielkopostne i tak to będzie również w tym dzisiejszym pierwszym odcinku i tak będzie przez cały Wielki Post, bo będziemy się z wami spotykać przez Wielki Post. Krótsze, konkretne odcinki rady. Mam nadzieję, że dzięki temu coś z tego wyniesiecie. Jest kawka zimna, jest kola zimna, wszystko jest. Będzie ta.
Czołówka
będzie, czyli...
Ojciec Adam Szóstak.
Ojciec Tomasz Nowak.
Czołóweczka.
Panie, witamy was bardzo serdecznie we właściwej części naszego odcinka i nie zwlekając, nie marnując czasu, od razu chciałbym zadać ojcu Tomaszowi pytanie, na które potem sam zamierzam odpowiedzieć w sposób...
Bo nie spodziewam się właściwej odpowiedzi.
Spodziewam się za dużo po jego odpowiedzi, bo jak zawsze oczywiście on wejdzie na ten tak zwany metapoziom, czyli na pewno będzie mówił o jakichś rzeczach, które nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość. I znowu jak powiem...
Na rzeczywistość
meta. Bo chciałbym, żebyście znowu zrobili listę. Tak jak 2 tygodnie temu poprosiłem o listę, on powiedział, to wszystko dawno jest napisane i potem jak go zapytałem, co to jest to napisane, to nie wiedział oczywiście. Więc, ojcze Tomaszu, drogi mój kochany współbracie, starając się ciebie nie poniżać przed publicznością, na pewno w swoim życiu duchowym, zakonnym, człowieczym i w ogóle egzystencjalnym doświadczasz różnego rodzaju pokus. Kiedy mam na myśli pokusy, nie mam tylko na myśli pokus jednorodzajowych, tylko
czyli
w ogóle...
jedzenia? Nie...
O, myślałem o czym innym, ale okay. Co głodnemu na myśli to...
ale pokusa na kawę, na pączka.
Różnego rodzaju pokus. Aha, w ogóle może tylko właściwie wytłumaczenia. Kochani, dzisiaj, tak jak wiecie, jest pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Dzisiaj czytamy, jak to zawsze, w każdą pierwszą niedzielę postu, o Panu Jezusie, nie na kuszonym. Pustyni, kuszonym na pustyni. I dlatego trochę ten temat. Więc ojcze Tomaszu, kiedy doświadczasz pokus różnych...
Jak właśnie, bo Pan Jezus nie był kuszony do 6 przykazania.
Nie był. To nie było moje pytanie. Chciałem zapytać, jak sobie radzisz z pokusami? Czy masz jakieś rady, które mógłbyś dać szanownym naszym widzom, którzy się może zmagają z różnego rodzaju rzeczami? Znowu, żeby dostali jakieś narzędzie do ręki. Czy ojciec Tomasz Nowak ma jakieś rady swoje własne, prywatne albo na metapoziomie z dziedziny pokuszenia?
Ulegać.
Ulegać?
Przepraszam.
Na tym zakończyliśmy dzisiejszy odcinek. To było się Tomasz Nowak, który wam przekazał wielką mądrość swoją.
Tyłówkę.
Proszę księdza, co robić z pokusami? Ulegać. Podaj proszę jakieś swoje...
Nie, czasami, no? Tak, czasami owszem.
No to mów.
Znaczy w takim sensie, czułem,
że... będzie oczywiście jakiś metapoziom. No.
Nie, no bo to rzeczywiście zależy, jakie są pokusy, albo... No bo to też jest takie dla mnie jakby, bo czas... Ja mam takie doświadczenie, że czasami to sobie sam wymyślam. I w tym sensie, że chciałbym być lepszy niż jestem.
To nie chodzi o to, że ja mam być dobra we wszystkim, nie.
I, znaczy, bo to nie jest taka pokusa, tylko tu się liczy moja interpretacja. No, ale, no.
Nie, no zapraszam. No.
Nie, bo to tak naprawdę, no chce mi się kolki, aha, na przykład, bo to jest takie coś.
Znaleźć pokusę?
Tak, ale na przykład wypiję 2 łyki, jest zaspokojone moje pragnienie, ale ja potem już piję całą butelkę. I to, że ja ulegnę dwóm łykom, to nie jest problem. Tylko dopiero jak ja pójdę na całość, to jest problem.
No a nie masz takiego wrażenia, że gdybyś po prostu nie uległ dwóm łykom, to byś nie poszedł na całość?
No i właśnie tu jest problem. Tylko, że znaczy, może to dlatego jest takie we mnie skomplikowane.
No.
Nie? Bo tak naprawdę ja potem dopiero się orientuję, że w ogóle nie chciałem wypić tej całej, tylko mi wystarczyłoby dwa łyki.
Nie?
Albo jak jestem głodny, to tak naprawdę na przykład jestem głodny jednego gryza pączka, a nie całego pączka.
Nie wiem, czy to ci... Czy ja mógłbym cię prosić...
I w tym sensie ulegać, ja to miałem...
No to właśnie nie ulegać tym...
Ale nie całości, tylko jakby...
Dobrze, to może teraz ja się po prostu powiem.
Dobrze, proszę.
Może ja najpierw się wypowiem, potem może on się do tego jakoś odniesie i może cokolwiek z tego będzie. Tak. Więc pierwsza moja rada jest...
Ja nie jestem mistrzem duchem.
Dokładnie, całkowicie odwrotna do tego, co on powiedział. Nie ulegać dwóm łykom, nie ulegać jednemu gryzowi i tak dalej. Kochani, pierwszą zasadą duchowego życia, nauczony jestem tego od ojców pustyni, wszystkich mistyków, świętych.
Od dziecka.
Od dziecka mojego. Od każdego, nie mojego, tylko w sensie od mojego dzieciństwa. To jest w ogóle podstawowa zasada w ogóle pokuszenia. Nie ulegać dwóm łykom, nie ulegać gryzom. Otóż uwaga, zły prawie zawsze nie proponuje ci całości, nie proponuje ci całej drogi, nie proponuje ci całej butelki coli, bo doskonale wiesz, że na to się nie zgodzisz, bo wiesz, że cała butelka coli ci zaszkodzi, tylko zawsze proponuje ci według niego, i oczywiście tak się to wydaje, rozsądną miarę, nieszkodzącą miarę i tak dalej. Więc pierwszą radą, moi drodzy, na pokusy, to jest właśnie nie godzić się na pierwsze kroki, na pierwsze furtki, na trochę, kiedy sobie mówimy, ale przecież tyle to tylko mogę, przecież to do niczego więcej nie doprowadzi. Ja kiedy prawie zawsze przegrywam z pokusami, to przegrywam właśnie dlatego, że godzę się na wstęp, czyli godzę się na coś, co w moim zamierzeniu i oczywiście w propozycji złego jest propozycją, ale to chodzi tylko o tyle. To nie chodzi o całość, chodzi tylko o to. Przecież to nikomu nie zaszkodziło. Co ci zaszkodzą dwa łyki coli? Co ci zaszkodzi jeden faworek? Co ci zaszkodzi, że zjesz tylko jeden kawałek tego?
A ci ludzie to są...
Ja oczywiście mówię tu o głupotach, ale nie o poważniejsze sprawy. Nigdy nie godzimy się na te częściowe, krótkie zaspokojenia, tylko ucinamy sprawę u zera. To jest pierwsza moja rada. Ja najpierw wypowiem wszystkie swoje rady.
Nie, dlaczego wszystkie?
Ja najpierw wypowiem wszystkie swoje rady, ale potem ty się wypowiesz swoimi radami.
Potem sobie oni wytną tylko twoje. Bo twoje będzie pożyteczne.
Oczywiście, że będzie. No taki jest tego cię. No to odnieś się teraz do tego pierwszego punktu, który powiedziałem.
Nie, ja tylko chcę powiedzieć to, co mówiliśmy dwa odcinki temu bodajże.
No.
Że ten właśnie moment, bo w ogóle ja się też z tobą zgodzę, jakby w tym. No,
dlaczego ale... mówisz coś dokładnie odwrotnego?
No dobrze. Kto ma pojąć, niech pojmuje. Pojąć nie potrafię. Ale w tym sensie, że tu się zgadzam, ale to też jest właśnie to pytanie o coś czy ktoś, czyli od kogo jest ta myśl, nie? Jeżeli ci szatan podsuwa, jakby zjedz tylko kawałeczek, albo nie? To jest, i wtedy to się źle skończy. Ale jak to od Boga jest, to jest wtedy inaczej.
Ale co?
Możesz zjeść tylko dwa kęsy. Aha, mogę, rzeczywiście.
No tak.
Możesz wypić tylko łyka. Okej, okay, mogę. I wtedy jest okej. Okay.
No tak.
Jakby nie ulegam dalej.
No ale przecież to...
Rozumiem, że pokusy są od złego, a nie od Boga.
Czy ja w ogóle wiem, co ja chcę?
Tyle chciałem tylko dopowiedzieć.
Ale 18.
Druga rada.
My się sami z tego będziemy
ciągnąć. Ja już kocham te wszystkie komentarze. Tak. Ja zrozumiałem ojca Tomasza, ale wiem, o co mu chodzi. Tak to jest w tego. Więc druga rada.
Ja rozumiem, a ja takie mam. Ja rozumiem ojca Tomasza, ale tak naprawdę myślę tak jak ojciec Adam.
Dobrze, druga rada. Druga rada. Kochani, ja wiem, że to będą bardzo proste rzeczy, ale wbrew pozorom my bardzo potrzebujemy prostych rzeczy, bo my tylko udajemy takiego, że wszystko znamy na poziomie, a to jest w ogóle bardzo proste i banalne.
Tak.
Druga rada. Trzeba wiedzieć, jakie rzeczy prowadzą nas do konkretnych grzechów. Kochani, nigdy pokusy nie występują tak po prostu nagle, że biorą się, wiecie, z kosmosu. W sensie, że nagle przychodzi zły i mówi, a, wrzucę mu taką rzecz. Znaczy, pewnie taka możliwość jest możliwa, w sensie, że zły tam przyjdzie, czasem coś tam rzuci. Ale generalnie, czyli jak to mówią, wyjątki potwierdzają regułę, nie? Ale reguła jest taka, że zły doskonale wie, w jakich twoich sytuacjach, że tak powiem, twoje grzechy, twoje różne sprawy się pojawiają. Prosty przykład. To jest na przykład tak, że jeżeli ktoś ma niskie poczucie na przykład swojej wartości, nie? No tak się zdarza wielu ludziom. Źle o sobie myślą niestety. Tak ich nauczyło życie, rodzina, ludzie, szatan, no i tak dalej, nie? No i mamy takie mniemanie, że jesteśmy do niczego beznadziejni i tak dalej. I bardzo często w takich sytuacjach ludzie się pocieszają w różny sposób. W sensie próbują oczywiście znaleźć ucieczkę przed tym, próbują sobie z tym poradzić. Na przykład, nie wiem czy wiecie, jednym z najczęstszych powodów, przepraszam, że znowu idziemy do szóstego przykazania, no ale to jest, że tak powiem, dobry przykład. Dlaczego ludzie wchodzą w nieczystość? To jest, kochani, bardzo często reakcja na samą nieakceptację. Co nie? Człowiek, który siebie nie akceptuje, szuka w ten sposób po prostu odskoczni od siebie, ucieczki i tak dalej. Ja to przerobiłem tysiące razy.
To co tyś dotąd robił?
I teraz uwaga. Ja już zauważyłem od dawna sobie taki mechanizm. To jest po prostu mechanizmem, zwykłym już wyrobionym przez lata. Że zły na przykład, gdyby przyszedł do mnie teraz, nie wiem, jak skończymy ten odcinek nagrywać, nie? Za tam, nie wiem, 10 minut tam czy 15 i by nagle taką wrzucił mi do głowy myśl: Adaś, może byś sobie pooglądał pornografię i może byś coś tam? To ja w ogóle powiem, w ogóle, co ty mi tu w ogóle, co ty mi dajesz w ogóle, co to za pomysł w ogóle? Przepraszam. No, tam, ten pomysł, nie? Zaraz go na pewno wytną i tak dalej. Nie, bo tak bym mu pokazał w ogóle. Jakby to jest dla mnie żadna pokusa. Natomiast, jeżeli teraz na przykład w przerwie między tymi odcinkami włączyłbym internet, co nie? I zobaczyłbym jakiś artykuł, nie hejtera, tylko jakiegoś na przykład, nie wiem, w miarę porządnego teologa, nie? Którego jeszcze, powiedzmy, w miarę szanuję, nie? Czyli na przykład taki, nie uważałbym go za kompletnego idiotę, nie? Tylko jakiegoś naprawdę gościa, który ma coś do powiedzenia. I on by na przykład napisał artykuł negatywny o mnie, czy nie? Czyli artykuł, gdzie by na przykład punktował różne, już nieważne, czy się będę zgadzał, czy nie, co nie, czy to byłoby sensowne, czy nie, no, ale napisałby cały artykuł, mówię, pochodzący nie od hejtera, bo takich to mnie nie ruszają. Ale rzeczywiście bym taki artykuł przeczytał i bym na przykład przez 15 minut czytał o tym, jaki to jest beznadziejny, jak beznadziejnie głoszę i tak dalej. I uwaga, kochani, na tym polu, po czymś takim, kiedy zły by do mnie przyszedł, co nie, i powiedział, słuchaj, to ci ulży, to cię oderwie od tego, może byś coś pogrzebał, jestem zupełnie w innym miejscu niż, bo tak jak mówię, przy takiej zwykłej pokusie iść do nieczystości. Bo on wie, na jakim gruncie działają różne moje pokusy. Na przykład u mnie jedną z gruntów pokus nieczystości jest właśnie pokusa podważania mojej wartości, bo zły wie, że tu może mnie łatwo uderzyć. Nie? I teraz, kochani, mądrością w pokusach jest to, żeby zobaczyć, jakie płaszczyzny nas do tego prowadzą, czyli jakie są dobrym gruntem, żeby zły coś zasiał. I uwaga, nauczyć się albo unikać tych gruntów, czasem oczywiście to jest niemożliwe, wtedy wiedzieć, że na tych gruntach tak jest, wtedy się jakby uczyć, szykować, że na tym gruncie to wyrośnie. Podam wam może jeszcze inny przykład, potem Tomasz się do tego pewnie odniesie, mam nadzieję.
Na przykład odniosę
odniesie, no. Więc na przykład jednym z takich, to jest standard w ogóle, jest coś takiego jak lenistwo, nie? Jest takie słynne zdanie, które brzmi banalnie, ale jest jednym z najprawdziwszych zdań na świecie. Kto się leni, ten grzeszy. I to jest prawda. I nie chodzi mi o to, że samo lenistwo jest grzechem, bo oczywiście też może być grzechem, ale jeżeli na przykład wiesz, że kiedy jesteś niezajęty, kiedy jesteś nie, jak to nazwać, zaangażowany w coś, to znacznie łatwiej złemu przyjść z różnymi pomysłami, no bo on wtedy odpowiada na twoje znużenie, odpowiada na twój bezsens, odpowiada na twoje poczucie, że nic się nie dzieje i proponuje ci coś, co będzie atrakcyjne. Ja na przykład wiem, że jak się długo lenię, jak długo nic nie robię, natychmiast pojawiają się pokusy w moim życiu. Co zrobić? No można albo się nauczyć odpychać te pokusy, to jest znacznie trudniejsze, albo można zrobić inną rzecz. Nie lenić się. Wtedy nie będzie tej przestrzeni, w której zły przychodzi z pokusami. Tomasz.
No i tak jest ten. Na przykład, bo to jest przykład, ten to, co ostatnio powiedziałeś, no to król Dawid, nie? I Betrzeba. Mhm. Nie, Betrzeba. Że nie, Betrzeba. Że mu się nie chciało iść na wojnę, się lenił i to... Nie? Mhm. Więc to lenistwo, ale ja miałem inne do powiedzenia, bo to, co wcześniej powiedziałeś o tej tożsamości, o, nie o tożsamości, tylko o tym, wiem, w poczuciu wartości.
No, no.
Że te pokusy, które Jezus słyszy, zawsze zaczynają się, jeśli jesteś Synem Bożym, aha, czyli...
podważaniem.
Podważaniem tego, nie? Albo właśnie zobacz, jesteś taki, jesteś jak Syn ten, to powinieneś móc, nie wiem, tutaj skoczyć z wieży, a tutaj, prawda, żeby kamień nie zamienić w chleb i tak dalej, nie? Że od tożsamości wychodzi to, nie? I takiej poczucia wartości. Albo nadmiernego, albo, albo właśnie, że to jest taki niedocenienie tego, kim ja jestem. I to jest taki grunt, z którego się często, czy na który przychodzą pokusy, czy z czego się bierze. No to taką mam refleksję tylko z boku, nie? W takim sensie, że to jest bardzo ważne wiedzieć, kim ja jestem i też jakby znać swoją miarę, nie? Mhm. Żeby się nie dać wpuścić albo w nadmiar, albo w niedomiar.
Po prostu to są odkrycia.
Dobra, konkret. Trzeci punkt.
Znów metapoziom mi się uruchomił. Ja chyba nie umiem inaczej.
Konkret. Trzecia rada. Znowu banalna i może się wydawać po prostu przedszkolna. Kochani, też coś, czego się warto nauczyć od wszelkiego rodzaju nałogowców, od alkoholików i tak dalej, i tak dalej. Co nie wiecie doskonale, że jeżeli ktoś wejdzie za głęboko w jakieś rzeczy, nie takie, że już traci wolność, traci pewnego rodzaju swobodę wyboru, nie, bo pewne rzeczy działają w nim po prostu jako mechanizmy już, to może dotyczyć właśnie, nie wiem, hazardzistów, tak, alkoholików, erotomanów, no tysiące różnych rzeczy może się uzależnić od różnych rzeczy. No to oni wiecie, że mają taką instytucję, która się nazywa sponsor, to nie? Czyli mają taką instytucję, która się nazywa, że kiedy wiesz, że sam sobie z czymś nie poradzisz, no to musisz mieć kogoś, kto cię, że tak powiem, kopnie w tyłek. To nie oznacza oczywiście, że ktoś za ciebie zrobi robotę, nie? To nie
albo
oznacza,
zdemaskuje.
Albo zdemaskuje, tak. Zaraz sobie dopowiesz swoje. Więc taka prosta rzecz. Na przykład, jeżeli wiecie, że są w was takie momenty, że jesteście na przykład na granicy, że coś chcecie zrobić. Nie wiem, może byliście z kimś tam w związku, wiecie, że nie możecie do tego wracać, a pojawiają się, tak, myśli, kurczę, nie mogę bez niego żyć, po prostu umrę i tak dalej, muszę do niego zadzwonić. Kochani, trzeba się nauczyć pewnego rodzaju demaskowania siebie, nie? Jesteśmy mistrzami samooszustwa, jesteśmy mistrzami wkręcenia się w nieodzowność różnego rodzaju pragnień, realizacji tych pragnień, bez nich umrzemy i tak dalej. Czyli na przykład trzeba mieć przyjaciela bądź kogoś takiego, do kogo musisz się nauczyć, że kiedy jest ten moment, kiedy chcesz zrobić coś, czego wiesz, że nie powinieneś robić, a wszystko ci w tobie krzyczy, że musisz to zrobić, dzwonisz do niego. Jasne, kochani, takim czymś też na przykład czasem jest modlitwa. Na przykład ja tak często działam, że jak się pojawiają jakieś pokusy, zaczynam się modlić, ale czasem to też potrzebny jest po prostu konkretny człowiek. Jakby, że tak powiem, modlitwa jest dosyć taka ulotna, nie? Jakby czasem mimo modlitwy ja potrzebuję konkretu. Samo na przykład też to, że jeżeli jesteście w jakichś grzechach, tam na przykład pogrążeni i te pokusy się pojawiają, to samo to, że się komuś przyznajecie, czyli jakby nie sami z tym walczycie, tylko dajecie komuś prawo do tego, nie? Rozliczacie się przed kimś. Czyli jakby nie samemu podejmujecie walkę, tylko z kimś, ze sponsorem, tak to nazwijmy po alkoholowemu, co nie? To może być jeszcze w innym języku właśnie spowiednik, kierownik duchowy, przyjaciel, ktokolwiek. Tylko, że na bieżąco ma do tego dostęp. Znaczy, tylko ja wiem, że gdybym w takich najgorszych latach mojego życia nie sam walczył, nie? Z różnymi rzeczami, tylko dałbym komuś prawo, no to zło by straciło połowę po prostu mocy, nie? Jakby zupełnie. Nie mówię, że od razu by się problem rozwiązał, ale przez to właśnie, że się sam ze sobą tylko męczyłem, że ukrywałem, to dawało jakby moc, nie? Temu, bo samemu często nie jesteśmy w stanie walczyć. Czyli dopuszczenie kogoś do twojej walki. Mieć na szybkim wybieraniu po prostu tylko, nawet jak nie chcesz, wszystko ci mówi, nie zadzwonię, bo ja muszę tam zadzwonić. Dzwonisz. I samo to, że ktoś tam dostał sygnał, to już wie, że z tobą się dzieje coś złego i na przykład może ci pomóc. Czyli danie sobie pomocy w postaci kogoś.
O, ucieka mi myśl. Miałem taką... Nie, już wiem. No. Bo myślę, że no to jest taki kontekst też, może tak powiedzieć. Mhm. To nie jest alternatywa, ale może troszeczkę rozwinięcie tego. Mianowicie bardzo często mi się wydaje, że my tak walczymy, no, że jest spowiednik, powiedzmy, że upadamy, grzech, spowiadamy się, mhm, i tyle. Nie, że nie mamy tego, o czym ty powiedziałeś, w trakcie. Mhm. Czyli, że tak, nie toczymy walki duchowej, tylko jakby jedyną odpowiedzią na grzech, tak, to jest skutki, jakby tu mam rozgrzeszenie i potem znów wpadam, tak, w to samo, tak, i się jeszcze dziwię dlaczego. A jakby jednocześnie nie mam tutaj...
Między nie było tego, tak, prowadzenia. Tak. Pracy. To się bardzo zgadzam, tak, to się bardzo zgadzam.
To tak, jest, no, bo tak sobie pomyślałem, nie wiem, akurat będzie promocja pogłębiarkowa. Nie, że Daniel Wojda. No.
Do czego, panie, mnie wołasz?
Jak kiedyś z nim rozmawiałem, skąd się wzięła pogłębiarka, no to właśnie on to powiedział, nie? Że zobaczył, że są rekolekcje ignacjańskie, a pomiędzy nimi nic nie ma. To znaczy, że coś się wydarzyło, a potem dopiero za jakiś dłuższy czas znów się coś wydarza, a pomiędzy nic nie ma, i tak samo wtedy się wszystko traci.
To jest w ogóle standard socjospowiedziowy, ja to bardzo często w nas powiedział ludziom mówię, nie? Bo nasze, szczególnie u ludzi, do których wracają te same grzechy, nie? Nie mówię tylko o nieczystości, nie? Tu chodzi o różne grzechy, a takie właśnie, które się powtarzają, nie? Czyli przyjmują swego rodzaju jakiś tam nałogowy taki charakter, czy bardziej może stały, no to właśnie większość z nich reaguje tak, nie? Że jakby grzech, spowiedź, wtedy jestem, mam takie poczucie, tak, wolny wreszcie się wszystko tego, i właśnie nie dokonuje się żadna praca tutaj jakby dalej ciągnięta, tylko spowiedź niby wszystko kończy i de facto widzimy się za dwa tygodnie dokładnie w takiej samej sytuacji. Nie? Bo...
Ale jest jeszcze coś takiego, nie wiem, ja mam takie obrazowe myślenie, to takie mam. Miałem kiedyś takie, bo to też jakoś też pytałem na modlitwie, co to, jak to w ogóle widzieć? No i taki mi przyszedł obrazek, że jest, kiedyś były takie samoloty dwusilnikowe, wiesz? Takie bombowce albo coś.
Każdy samolot ma dwa silniki.
Nie.
Na dwóch, pod dwoma skrzydłami.
Nie, no są takie samoloty, co mają tylko jedno śmigło. Na przykład, nie? Ale to są małe takie.
No, okej.
Okay, ale nie, że jest na przykład ten, no i że było coś takiego, że bo jakoś widzę to ten taki ze śmigłami dwoma, a nie odrzutowiec.
No.
No i że wiesz, że w pewnym momencie zapala się jeden silnik.
No.
Nie? I można lecieć dalej na drugim silniku, ale właśnie... Bardzo często jesteśmy oszukiwani w ten sposób, że zapalił nam się silnik, już wracamy na lotnisko, żeby to gasić. I potem znów lecimy i znowu. I ciągle robimy ten sam ruch, czyli znaczy nie ufamy, że na jednym silniku dalej można lecieć i on zgaśnie w pewnym momencie tam z powodu ciśnienia, czy tam właśnie warunki kwadratowe, ale może cię to powinieść dalej.
Dobra, a przepraszam.
Jak się to ma?
Możesz mi tylko przełożyć teraz tą genialną metaforę na życie?
No właśnie w tym, że ja to, że na przykład już mam, nie wiem, pierwszą pokusę, przychodzi mi, to ja już mówię, to już będzie po mnie. I wtedy ulegam szybko. Jakby i znów, bo pójdę do spowiedzi i znów... I to jest takie jak latanie właśnie takie do pierwszego zapalenia silnika, już wracam na lotnisko i zasadniczo ciągle tylko tak nigdzie nie dolecę. Jeżeli ulegam jakby temu modelowi, takiemu spowiedź, zaczynam żyć, spowiedź, zaczynam żyć, a nie ma nic w trakcie takiej walki, zmagania się, właśnie czasami lecenia na tym jednym silniku tylko,
rozumiem.
Nie, z pomocą tego sponsora, tak jak ty wcześniej powiedziałeś.
Ja bym troszkę to ukonkretnił.
Proszę bardzo.
Bo mnie to się kojarzy z jedną sytuacją. No. Z taką sytuacją, że na przykład bardzo często jest tak, że jak ludzie popełnią jakiś grzech, nawet nie to, że pokusa, tylko grzech, wydarza się grzech, to potem między grzechem a spowiedzią, to nawet nie musi być zaraz po grzechu, tylko może być na przykład, nie wiem, dopiero po miesiącu, to mają takie coś, że skoro już popełniłem grzech, no to zasadniczo jestem już przegrany, jakby jest po robocie, więc przez ten czas między grzechem dalej a spowiedzią grzech. Już nie muszę właśnie, nie mogę podejmować żadnej roboty, bo i tak jest po robocie. Więc po pierwsze sobie popuszczę właśnie i będę dalej grzeszył, aż się wyspowiadam, co nie? Bo dopiero jak się wyspowiadam, to będę na zero i jakby będę mógł wystartować. Otóż nie. Właśnie to jest to. Bo jakby sama pokusa to jest dla mnie za mało.
Tak.
Jak ci siądzie ten silnik, bo zgrzeszyłeś, co nie? To nie znaczy, że właśnie nie możesz lecieć dalej. Ale jak to przecież jestem oddzielony od Pana Boga? Guzik, prawda. Pan Bóg jest cały czas z tobą i możesz dokładnie... I właśnie jeżeli podejmiesz tę pracę mimo tego grzechu, wcale nie czekając na spowiedź, wcale nie czekając na odrodzenie, że ci silnik naprawią właśnie drugi, tylko lecimy dalej. Po prostu podejmujemy taką samą pracę. Jakby zmagamy się tego. To ta praca cię właśnie, że tak powiem, będzie postępowała potem do lepszego zmagania z daną pokusą.
Taka mądrość.
Taka mądrość. Czwarta rada. Bardzo warto zadać sobie pytanie, i to każdy musi zrobić sam w tej dziedzinie, w której grzeszy, czy nie jesteś karmicielem swojego grzechu? O co mi chodzi? Bardzo często ludzie mówią na przykład, że zmagają się z czymś, nie? Na przykład, że ojcze, nie wiem, jestem, tutaj już to może nie jest kwestia grzechu, tylko zawsze, to nie chodzi tylko o grzesznym, tylko o różne złe sytuacje. Ojcze, tam nie wiem, właśnie jestem zakochany tam tak w jakiejś osobie i nie mogę przestać tak o nie myśleć. Albo właśnie czegoś tam pragnę i po prostu nie mogę i tak dalej. Co ja mam zrobić, żeby tak nie było, nie? Oczywiście na to pytanie nie ma odpowiedzi, to po pierwsze. A po drugie, znacznie ważniejszym pytaniem jest, czy ty naprawdę nieustannie nie dokarmiasz tego uczucia, tej myśli i tak dalej, nie? Ja wiem, że oczywiście nie da się kochani wyłączyć na przykład myślenia, że sobie powiesz, dobra, no to koniec. Tylko pytanie, czy na przykład, kiedy przychodzi, tak jak pamiętacie, był ten odcinek, kiedy mówiliśmy o żonach, nie? Że kiedyś mieliśmy, na przykład, czy ja miałem na przykład takie wieczory, że jak myślał, że był samotny i że tak dalej. I uwaga, w takim momencie ja powinienem, gdybym chciał podjąć konkretną decyzję, nie, jestem księdzem, jestem tutaj, to jest moje życie, nie mam iść tam, to nie powinienem spędzać całego wieczoru na przeglądaniu zdjęć mojej miłości z ogólniaka i patrzeniu na Facebooku, jak ona teraz wygląda i tak dalej. Nie na tym, że siedzę, nie wiem, z szklaneczką whisky i marzę o tym, jakby wyglądało moje życie rodzinne w domku nad jeziorem, gdzie gromadka dzieci wybiegała wokół mnie i tak dalej. W ten sposób karmimy jakby swoje pragnienia, karmimy swoje tęsknoty. Jeżeli wiemy, że coś nas do czegoś złego prowadzi, albo jakieś tęsknoty są po prostu nieprawdziwe, w sensie, że nas tylko niszczą, że to są tylko tak zwane karmienie trupa, no to wtedy powinienem natychmiast wyjść z celi, pójść do niego, powiedzieć, słuchaj, cały czas mi się myśli teraz tylko i wyłącznie o tym, weź ze mną pogadaj, idź ze mną na spacer, chodźmy do kina, albo coś tam. Czyli jakby bardzo często, kochani, my tak naprawdę nieustannie dokarmiamy te pokusy. My ich nie zatrzymujemy. My dajemy im pożywkę. My po prostu sami jesteśmy karmicielami tego, że one ciągle trwają.
I znów miałem jakąś myśl i znów mi uciekła. Może mi jakoś Pan Bóg pomoże, żeby to wróciło. No nie wiem, czy mi wróci teraz, ale miałem taką, jakąś dobrą myśl. Miałem.
Świetnie, że miałeś świetną myśl. Jak ci się przypomni, to ją powiedz.
Nie, bo widzisz, bo w mocy stronniczych teraz tu jest taki konkret, jak nigdy nie ma w mocy stronniczych. Mm-hmm. Prawie.
Dobrze, dziękuję, że świetnie tak to zrecenzowałeś teraz nasze odcinki.
Poczekaj, ale od czego ty zacząłeś, powiedz mi tam tą myśl?
No, że karmisz, jak masz różne pragnienia, z kim się zakochałeś i mówisz, że chcesz to przerwać. Jak mam tego nie czuć, tego, czego czuję? A ja wtedy mówię, że nie da się nie żyć tego, czego czujesz, tylko pytanie, czy ty to karmisz.
No to tak mam tylko myśl. No. Od ojców w pustyni mam taką myśl. No. Nie, bo to kiedyś, przyznam, że mi bardzo pomogło. To jest taki apoftygmat,
no.
Że na jakiegoś tam abba, jakiegoś tam ojca na pustyni, który był święty, nie podobał się księciu tam jakiemuś, o. Nasłał na niego prostytutkę. O. No i ona przyszła do niego. Tak, tak, no. Żeby go zwiodł. No i on mówi, ona mówi, że no, zgrzeszmy tutaj. Mhm. A on mówi, dobrze, zróbmy to, tylko nie tu. Mhm. I wziął ją do, zaprowadził na rynek miasta i mówi, zróbmy to tu. Mhm. I ona mówi, nie, tutaj to nie. Nie tak, mhm. Wiem, jak są, nie znam prostytutek, ale w każdym razie ona powiedziała, nie, nie, tutaj nie i uciekła. Mhm. I z tego jakoś taki wniosek jest, że żeby było misterium takiego grzechu, nazwijmy to, czyli że ulegnę pokusie, musi być dwie rzeczy. Jakby chęć wewnętrzna i sytuacja zewnętrzna. Mhm. Jak nie ma jednego lub drugiego, to się to nie wydarza, to misterium. Czyli jeżeli masz nawet wewnętrzne wielkie pragnienia, ale zewnątrz nie masz takiej możliwości zrealizowania ich, no to się nie wydarzy. Mhm. Albo jak masz zewnętrzne, takie sprzyjające warunki, ale w środku nie masz jakby skłonności do tego, to też się nie wydarzy. Więc jeżeli widzę w sobie skłonność wewnętrzną, że już bym uległ, tak jak teraz powiedziałeś, to muszę zmienić zewnętrze, bo jak, nie wiem, zostanę w takiej sytuacji, w której to może dojść do skutku,
no to już powiedzieliśmy w tym punkcie, że musisz zobaczyć, na jakim miejscu pojawiają się twoje grzechy i jeżeli wiesz, że tam się pojawiają, to je zmieni.
Tak.
To jest właśnie to.
Więc jakby zmieniając z szóstego przykazania na jedzenie, no to jak wejdziesz do pączkarni, a właśnie ci się chce pączka, no to... Ale wystarczy, że nie będziesz w pączkarni i nie zjesz pączka.
Ale ty powiedziałeś, że można tylko wejść.
Myślę, a zobaczę, co jest.
Że można tylko dwa gryzy wziąć.
No właśnie.
Sam sobie teraz przeczysz.
No dobrze, dobrze.
Ucz się na swoim własnym mądrości, co w pustyni. Nie wchodzimy do pączkarni.
Tak.
A nie, że mówimy, tylko obejrzę pączki. No jak obejrzę, to na pewno je kupię, to jest oczywiste. No. Nie, no tak, tak jest. No, no tak. Jak zobaczę, jak on wygląda. O.
Ale jednocześnie może być też takie coś, że ktoś ci stawia pączki, a ty nie masz wewnętrznej ochoty i też nie będzie.
Tak, to nie jest pokusa. No, to jak nie masz wewnętrznej ochoty, to co za pokusa? No. Pokusa jest tylko, wtedy, jak masz.
No pokusa jest zewnętrzna albo wewnętrzna. Nie ma? Tak? Nie ma tych dwóch wymiarów?
No ale jak nie ma wewnętrznej, to ta wewnętrzna jest w ogóle bezsensowna, bo co ona ci da? Ja na przykład, jak wiesz, jak zeżrę, nie wiem, trzy hamburgery i potem mi postawisz czwartego, no to będzie zewnętrzna niby pokusa, ale po co mi to jakby, już jestem najedzony?
No nie, ale też bywa tak, że na przykład się nie chce, no ale przynosi ktoś pączkę, już w ogóle nie masz ochoty, ale posiedzisz chwilę i inni patrzysz, jak jedzą.
Rozumiem, tak. No to jakby to bardziej jest tak, że ta zewnętrzna jakby ci wywołała tą wewnętrzną, nie? No, no. To tak, no to rozumiem, tak, to rozumiem.
Ale wewnętrzna też wywołuje zewnętrzną, że szukasz takiego miejsca.
Tak, to się bardzo zgadzam. To jest w ogóle ciekawe to, co powiedziałeś, właśnie to, że jak się, znaczy w sumie razem to powiedzieliśmy, no, że jak właśnie zobaczysz, nie, jakby dopóki go nie widziałeś, no to jak to mówiłem, co z oczu, to z serca, nie?
Albo czego oczu
nie, czego nie widzą, tego serca nie żal, nie? Ale to jest w ogóle prawda, bo to jest w ogóle bardzo biblijne, nie? Bo zauważ, że to jest to, co szatan zrobił Ewie, kiedy pokazał jej te owoce, nie? I kiedy ona zobaczyła, że one są takie, z wyglądu takie.
Dobra.
Czyli jak wzbudził właśnie w niej, że gdyby na nie nie patrzyła, gdyby on tam nie zwrócił jej uwagi, no to ona by w ogóle nie myślała, że one są takie dobre do jedzenia, że można by to od razu brać, nie? I to jest dokładnie to, że on też bardzo często nam po prostu pokazuje pewne rzeczy, a my się musimy nauczyć nie patrzeć, nie? Jakby na te, znaczy ucinać sobie to patrzenie, czy właśnie nie pójść do tego, pączkarni, albo nie mówić sobie, tylko sobie obejrzę dwie strony w internecie i tak dalej. Nie, to jest w ogóle taki standard w ogóle zawsze. Tylko chwileczka. Tylko tak, tutaj to. I więcej mi nie potrzeba. Nie? Tylko nie to, co powiedziałeś, czy to jest nieprawda.
Dobra.
Czy ty masz jeszcze jakąś radę, czy już nie?
Ja mam odwrócenie czegoś.
No jest jak zawsze. No. To tym odwróceniem zakończmy, mów.
Nie, bo to jakby w takim sensie też, bo ja się ciągle przez całe życie zajmowałem tylko pokusami w takim sensie i walką z pokusami i tak pomyślałem sobie w pewnym momencie, że ja się ciągle zajmuję jakąś złą stroną, ciemną stroną księżyca, nazwijmy to. Nie? A jaka by była jasna?
No.
Nie? Czyli na przykład w jaki sposób pociąga Bóg?
No.
Znaczy to nie jest pokusa w takim sensie, że do złego, ale jakby przecież on też pociąga. No. Że jeżeli myślimy o Wielkim Poście, to nie jest tylko walka z pokusami, nie? Tylko to jest też to pociągnięcie od Boga.
No.
Nie? No ja w tym kuszeniu zacząłem doświadczać, dostrzegać w tym kuszeniu Pana Jezusa, że tam, dlaczego Bóg zwyciężył? Bo bardziej Jezus był pociągnięty przez Ojca, przez Boga, nie? Że zwyciężył z pokusami, dlatego że bardziej go pociągało to, co zobaczył Ojca przez te 40 dni. Mm. Nie? I to dało mu siłę odrzucić te pokusy, ale jednocześnie wybrać to, co tak naprawdę go niesie.
No, to jest ten cały metapoziom, w którym ja się absolutnie, bo ja się z tym metapoziomem absolutnie zgadzam, który mi nic nie daje wtedy, kiedy przychodzi pokusa. Zgadzam się z tobą w
100%. Ale to nie jest ciekawe dla ciebie? Znaczy, w jaki sposób, jakbyś tak miał wymienić, w jaki sposób pociąga Bóg?
Ale i zły i Bóg pociągają w ten sam sposób, bo zły też nigdy nie pociąga do zła. Zły zawsze też, bo zły naśladuje Pana Boga, tylko oczywiście oszukuje.
No, no.
Bo on też zawsze pokazuje ci jakieś dobro. Przecież zły nigdy nie kusi, pokazuje ci
zło. No to jak ja bym cię zadał takie pytanie, na przykład w Wielkim Poście, na początku Wielkiego Postu, do czego w tym Wielkim Poście pociąga cię Bóg? To jakbyś odpowiedział?
Nie wiem, bo jesteśmy przed Wielkim Postem, jeszcze o tym nie myślałem.
Ale żeby sobie takie postawić, to jakby ja tobie zadaję, ale tak naprawdę chciałbym,
tak,
żeby
to... pytanie, co warto postawić, to prawda, tak.
Że nie gdzie cię kusi, ale gdzie cię Bóg pociąga w tym Wielkim Poście.
Więc ja bym chciał was bardzo prosić o dwie rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, żeby każdy z was w tę dzisiejszą niedzielę zadał sobie pytanie, do czego pociąga cię Bóg. Bardzo się z tym pytaniem zgadzam i sam zamierzam sobie takie pytanie na początku Wielkiego Postu zadać. My to nagrywamy oczywiście przed Wielkim Postem. Więc jak będzie tylko Wielki Post, to zadam sobie to pytanie, do czego mnie w tym roku pociąga Bóg. Albo raczej będę pewnie przez cały Wielki Post sobie szukał tej odpowiedzi, bo to nie wiadomo, czy na początku to będę wiedział. Natomiast chciałbym was jednocześnie bardzo prosić, żebyście też przyszli do konkretów. Żebyście zeszli z metapoziomu, który jest bardzo ważny. Nie, żeby to było jasne. Nie mówię tego teraz prześmiewczo. Nie, bo to, zgadzam się z tobą. Natomiast jakby myślę, że potrzebujemy zawsze właśnie tych dwóch rzeczy, żeby jednocześnie nie dać się wciągnąć tylko w takie myślenie właśnie co złego i jak teraz tego uniknąć, ale też żeby tego nie pomijać, bo potem to jest takie wolno-duchowe, takie wiecie, takie fruwanie w chmurach, a zły przychodzi po prostu w najprostszych rzeczach, to cię pyknie, jest po robocie i te twoje wszystkie pragnienia idą się rozpaść, nie? Więc pomyślcie konkretnie o tych radach, które wam tu dawaliśmy, w sensie czy wy je stosujecie, jak o tym myślicie, czy się tak zabieracie za swoje pokusy, a jednocześnie oczywiście, broń Boże, nie zapominajcie właśnie, czego Pan Bóg od ciebie chce w tym Wielkim Poście, co ci proponuje, do czego cię pociąga, co chce ci pokazać, do czego chce cię zaprosić, bo na pewno coś takiego ma.
Do czego cię zaprasza?
Bo Wielki Post nie jest do tego tylko, żeby walczyć ze sobą, tylko żeby błogosławieństwo Boże się rozlało w tobie. Kochani, tyle niech będzie w tym odcinku, bo chciałbym naprawdę, żeby one były w miarę, okej, no krótko nie było, ale żeby w miarę jakoś konkretne i żebyście coś z tego w Wielkim Poście wynosili. To będzie błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w miłości Chrystusa, również w Wielkim Poście.
Zawsze. Przede wszystkim Bogu nie będą dzięki. To na tyle. Widzimy się za tydzień w kolejnych Mocno Stronniczych. Bardzo wam dziękujemy. To był ojciec Tomasz Nowak.
To ojciec Adam Szustak.
To byli Mocno Stronniczy, a to jest
Tyłówka.